Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. O małżeństwie w prawie kanonicznym. Mówi oficjał sądu biskupiego ksiądz kanonik Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z cyklu Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Mówimy o prawnym aspekcie sakramentu małżeństwa. Ostatnio zakończyliśmy o przeszkodach małżeńskich. Dzisiaj chciałbym rozpocząć bardzo istotny temat, mianowicie temat dotyczący zgody małżeńskiej i wad, którymi ta zgoda może zostać dotknięta, co może skutkować nieważnością małżeństwa. Ja w jednym z poprzednich spotkań z Państwem mówiłem, że przyczyną sprawczą umowy małżeńskiej jest to zgoda stron. Czyli żeby powstało małżeństwo, mężczyzna i kobieta muszą wyrazić zgodę. Ta zgoda musi mieć charakter absolutny, to znaczy nie może być dotknięta żadną wadą. Ta zgoda jest aktem woli, przez który mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa. Dlatego też moment zawarcia umowy małżeńskiej musi być aktem dogłębnie ludzkim, nie tylko zaś zwykłą formalnością. Wielu ludzi, mówiąc zwłaszcza o małżeństwie sakramentalnym, twierdzi, że im nie jest potrzebna ta formalność, że nie jest potrzebny im papierek. Często to Państwo możecie usłyszeć. W rzeczy samej zgoda małżeńska nie jest aktem formalnym. Jest aktem dogłębnie ludzkim, a więc swoją wolę małżonkowie wyrażają w celu zawarcia małżeństwa. Dalej ta zgoda musi być aktem w pełni osobowym, to znaczy małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują. Tak mówi Konstytucja Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes w numerze 48. Zgody małżeńskiej, jak mówi kanon 1057, paragraf 1, nie jest w stanie uzupełnić żadna ludzka władza. Musi być ona rzeczywista, wewnętrzna, a więc nie pozorna, czyli tylko zewnętrzna, i winna być swobodna, czyli w pełni świadoma i dobrowolna, z wykluczeniem tego wszystkiego, co pozbawia owej świadomości i dobrowolności. Wreszcie zgoda małżeńska musi być wzajemna, czyli powzięta przez obydwie strony, i także równoczesna, a więc przynajmniej moralnie, nieodwołana przez jedną stronę przed wyrażeniem jej przez drugą stronę. Dlatego też, aby taka zgoda małżeńska spełniająca takie warunki mogła zostać wyrażona, to podmiot, który podejmuje tę zgodę małżeńską, musi mieć pełną zdolność do jej powzięcia i musi być w stanie wyrazić tą zgodę na zewnątrz. A zatem zgoda małżeńska nie może być powzięta gdzieś tam w sekrecie, w ukryciu. Małżeństwo jest wyrażane, jest zawierane na zewnątrz, a więc w sposób publiczny. Wreszcie zgodę małżeńską mogą wyrazić jedynie te osoby, które są prawnie do tego zdolne, a więc którym prawo tego nie zabrania. Akt zgody małżeńskiej wymaga od podmiotu, który ją składa, zdolności naturalnej. Ta zdolność naturalna nazywana jest także zdolnością konsensualną. Jest to zdolność do powzięcia konsensu jako aktu ludzkiego i do dysponowania jej przedmiotem. konsekwentnie oczywiście brak tej zdolności oznacza niezdolność naturalną, inaczej niezdolność konsensualną. Dlaczego Państwu o tym mówię? Są to sprawy oczywiście dosyć trudne, ale niezwykle ważne i istotne. Kościół bowiem w sposób bezpośredni określa, kiedy zgoda wyrażona przez nupturientów przy zawieraniu małżeństwa jest wyrażona w sposób ważny i tylko Kościół może określić, czy ta zgoda nie została przypadkiem wyrażona nieważnie, a więc czy nie była dotknięta wadą. Jeśli zgoda małżeńska nie spełnia tych kryteriów, o których mówiłem wcześniej, lub też zostanie dotknięta wadą, wówczas mamy do czynienia z niezdolnością konsensualną, a więc niezdolnością do wyrażenia lub powzięcia zgody małżeńskiej, a zatem możemy mówić w konsekwencji o nieważności małżeństwa. Oczywiście strony muszą mieć również zdolność wzajemnego przekazania sobie tej zgody. I dlatego już w kanonie 1095 prawodawca określa niezdolność konsensualną, dając jako podstawę przede wszystkim wymogi prawa naturalnego. Ta niezdolność zgodnie z prawem kanonicznym ma takie trzy postaci, płynące z różnych przyczyn wpływających na intelekt, wolę oraz na władzę nad własnym działaniem ze strony podmiotu. I dlatego kanon 1095 w numerze od 1 do 3 deklaruje, że niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy po pierwsze są pozbawieni wystarczającego używania rozumu, mają poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych. I wreszcie niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich. Już tutaj może się pojawić pytanie, czym są istotne obowiązki małżeńskie. Otóż definicji istotnych obowiązków małżeńskich musimy szukać pośród celów i przymiotów małżeństwa. Ja o tych celach i przymiotach małżeństwa już nieraz w naszych audycjach mówiłem, ale przypomnę pokrótce, że przymioty małżeństwa to jedność, nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, natomiast cele małżeństwa to dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Są to obowiązki małżeńskie i niezdolność do ich podjęcia powoduje ową niezdolność konsensualną, a więc niezdolność do podjęcia zgody czy też wyrażenia zgody małżeńskiej. Zacznę od tej pierwszej, brak wystarczającego używania rozumu. Tutaj w tym przypadku chodzi przede wszystkim o chorobę umysłową, inaczej zwaną także chorobą psychiczną. Ja nie będę tutaj wnikał w szczegóły, bo owo pozbawienie wystarczającego używania rozumu jest to brak minimalnego stopnia używania rozumu, a więc koniecznego do ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej, czy też proporcjonalnego do waloru umowy małżeńskiej. Brak wystarczającego używania rozumu weryfikuje się najpierw w przypadku choroby psychicznej, która uniezdalnia osobę do spełniania aktów ludzkich. Choroby umysłowe, jakakolwiek byłaby ich przyczyna, wywołują w mniejszym lub większym stopniu zaburzenia umysłu i woli, a co za tym idzie, znoszą całkowicie możliwość rozeznania i swobodnej decyzji woli, bądź też ją osłabiają. Oczywiście klasyfikacja chorób umysłowych należy do problemów szczególnie trudnych, dlatego też, aby sędzia kościelny w procesie o nieważność małżeństwa mógł ustalić, czy rzeczywiście zgoda małżeńska została dotknięta wadą wskutek owej niezdolności czy braku wystarczającego używania rozumu musi zasięgnąć opinii biegłego, oczywiście musi to być biegły psychiatra. Podobnie jest w sytuacji, kiedy na przykład nupturjenci przychodzą do kancelarii parafialnej i proszą o zawarcie małżeństwa, o pobłogosławienie ich małżeństwa i tam w czasie protokołu przedmałżeńskiego, protokołu przedślubnego jest stawiane pytanie, czy ktoś nie jest przypadkiem chory psychicznie albo czy ktoś z jego bliskich, z rodziny nie był chory psychicznie. I jeżeli nupturjent przyzna się do choroby psychicznej, wówczas także przed zawarciem małżeństwa konieczna jest opinia biegłego. Ksiądz nie powinien pobłogosławić małżeństwa, jeśli wcześniej biegły psychiatra nie wypowie się co do zdolności tej osoby do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Proszę Państwa, nie możemy tutaj mówić o tym, że jest nam kogoś żal, bo jest chory psychicznie, a przecież mógłby założyć rodzinę. Bo po pierwsze, wiemy, że choroby psychiczne często mają podłoże genetyczne, a więc mogą być przekazywane potomstwu. A po drugie, jest duża wątpliwość, czy osoba, która jest chora psychicznie, będzie w stanie sprostać obowiązkom małżeńskim, a więc będzie w stanie przekazać dobro współmałżonkowi, będzie w stanie zrodzić i wychować potomstwo, czy też będzie w stanie trwać w jedności, nierozerwalności małżeństwa, nie mówiąc już o rozumieniu jego sakramentalności. Dlatego tutaj należy zachować wyjątkową ostrożność, oczywiście przy całkowitym szacunku do osoby, która do nas przychodzi, z którą mamy do czynienia, bo to, że ktoś jest chory psychicznie, nie sprawia, że ta osoba ma być wyeliminowana z życia społecznego. Oczywiście ta niezdolność, ten brak używania rozumu może mieć charakter habitualny, a więc stały, lub też może być niezdolnością aktualną, czyli może nastąpić w momencie zawierania małżeństwa. Na przykład będzie to upojenie alkoholowe, czy też zażycie środków odurzających, stan hipnozy, czy utrata przytomności. To wszystko jest niezdolnością aktualną w momencie zawarcia małżeństwa. Ktoś nie posiada właściwego używania rozumu, a więc nie jest w stanie wyrazić zgody małżeńskiej, o której mówiłem Państwu na początku tego naszego spotkania. W związku z tym również taka niezdolność aktualna może być przyczyną nieważności małżeństwa. Dzisiaj przedstawiłem Państwu pierwszy jakby wymiar tej niezdolności konsensualnej, a więc niezdolności do podjęcia zgody małżeńskiej, do jej właściwego wyrażenia. O braku rozeznania oceniającego i o niezdolności z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich powiem Państwu w następnym spotkaniu. Szczęść Boże!